Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją obecność i za Twoją moc. Dziękujemy Ci za Twoją chwałę. Dziękujemy Ci, że jesteś tutaj, że przychodzisz w swojej mocy, aby błogosławić mnie, głoszącego i nas, którzy słuchamy, którzy jesteśmy na tej sali, żeby słyszeć i którzy jesteśmy też przed naszymi monitorami czy przed nagraniami, aby usłyszeć to słowo. Panie, my prosimy Cię, żeby to dzisiejsze spotkanie było całe skupione na Tobie. Żeby było skupione na słowie, które przychodzi z nieba. Żeby było skupione na Piśmie Świętym. Żebyś ożywił nas swoim duchem i swoją mocą. Ojcze, nie chcemy być rozproszeni w tym czasie, w którym żyjemy, okolicznościami. Czy to tymi najbliższymi, czy to też tymi, którymi żyje kraj. Panie, chcemy, żeby Twoje życie było naszym życiem. Żeby Twoja moc była naszą mocą. Żeby moc, która przychodzi z nieba, ożywiała i poruszała nas. Panie, dziękuję Ci za Twoją chwałę i Twoją obecność. Porusz się w naszym duchu, porusz się w naszych sercach i ożyw nas do głodu, który jest Twoim głodem, a nie do głodu, który jest głodem naszego ciała i naszych zmysłów. Panie, prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, przyjdź i porusz się teraz między nami w imieniu Jezusa. I chciałbym, żebyśmy teraz powstali wszyscy, żebyś położył rękę na swoim sercu i żebyś zaczął głośno w Duchu Świętym teraz modlić się i w natchniony sposób ogłaszać Boże rzeczy nad swoim życiem, nad życiem tego Kościoła, nad życiem swojej rodziny, ale też nad krajem. Chciałbym, żebyśmy teraz głośno w językach, w Duchu Świętym zaczęli ogłaszać Bożą moc i Boże dzieła, Boże. Boże dzieła w tajemny sposób. Halleluja. Podnieś swój głos. Podnieś swój głos. Podnieś swój głos. Halleluja. Zierdido de kerele zera laubreleja. Zierdido de kerele zera laubreleja. I Panie, my też mówimy, że teraz odchodzą ciężary, które nie są Twoimi ciężarami. My teraz ogłaszamy, że odchodzi z naszego życia grzech, że odchodzi z naszego życia ciężar, że odchodzi z naszego życia troska, która nas usidla. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. 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 Amen. I powiedzmy wszyscy alleluja. Amen. Okej, możesz usiąść. To jest cudownie, słuchajcie, modlić się w Duchu Świętym. Ja zauważyłem, że w ostatnim czasie, że w wielu kościołach, słuchajcie, w ostatnim czasie odchodzi się od modlitwy językami. Dla mnie to jest w ogóle tajemnica, że 100 lat po przebudzeniu się świątkowym, gdzie rzeczy powinny się rozwijać, w wielu kościołach się mówi o tym, żeby nie modlić się innymi językami w kościele. Powiem wam, dla mnie to jest trochę przerażające. Ja oczywiście nie chcę nikogo krytykować konkretnie, ale powiem wam, dla mnie jest to przerażające, ponieważ my, kiedy modlimy się według tego, co my wiemy i rozumiemy, to my w pewien sposób ograniczamy Boga. A Słowo Boże mówi, że kiedy modlimy się w Duchu Świętym, to wygłaszamy tajemne rzeczy. I my możemy modlić się w sposób i o rzeczy, o których byśmy naturalnie się nie pomodlili, bo nasz umysł często nie jest wystarczająco przemieniony, żeby dobrze się pomodlić. I wiecie, szczególnie, może to powiem jeszcze zanim podam tytuł dzisiejszego słowa, szczególnie w takim dniu jak dzisiaj, wiecie, gdybym miał was poprosić i powiedzieć, podejść teraz do mikrofonu i pomódl się o nasz kraj. To szczególnie w takim dniu jak dzisiaj mogłoby być więcej napięcia w tej modlitwie niż wiary. Ponieważ wiemy, że w różny sposób myślimy o naszym kraju i o dzisiejszym dniu. I to by wyzwalało więcej napięcia i lęku może, i obawy, i konfrontacji, niż szczerego spotkania się z Bogiem i szczerej wiary i modlitwy o dobro dla naszego kraju. Ale wiecie, kiedy my możemy korzystać z darów Ducha Świętego, to możemy docierać w sposób, który byśmy nigdy nie dotarli jako naturalni ludzie. Wiesz, apostoł Paweł, kiedy głosi o darach Ducha, to mówi, że kiedy Kościół się modli, kiedy używamy innych języków, to ludzie wchodząc są poruszeni i mówią, Bóg tu jest. A kiedy my udzielamy im proroctwa i mówimy na temat jego życia, tajemne rzeczy, których my nie wiedzieliśmy naturalnie, to człowiek jest postruszony i mówi, to Bóg tu jest. Ale wiesz, to dotyczy nie tylko niewierzących, ale to dotyczy nas. kiedy Ty możesz modlić się długo w językach, w Duchu Świętym, ogłaszając tajemne rzeczy, to Słowo Boże mówi, że kiedy modlisz się językami, to Twój umysł się nie modli, ale Twój duch się modli i wzmacniasz swojego wewnętrznego człowieka, bo to jest modlitwa, która zmienia i wzmacnia Twojego wewnętrznego człowieka, więc dobrze jest się modlić w Duchu Świętym. I wiesz, i moim pragnieniem też jest, żebyśmy my wrócili do tego, co nadprzyrodzone. Wiesz, bo często my w temacie nadprzyrodzonego to chcemy sięgnąć po te rzeczy nadprzyrodzone, które ktoś coś nam sprawi. Że Bóg nam sprawi nadprzyrodzone rzeczy. Będę o tym dzisiaj za chwilę mówił. Że Bóg nam coś da w nadprzyrodzony sposób, albo że w nadprzyrodzony sposób Bóg posłuży się innymi, żeby w cudowny sposób zainterweniować w nasze życie. A słuchajcie, a gdybyśmy to obrócili, i tak jak mówił Jan tydzień temu, już nie wiem, kto mówił pierwszy, kto drugi, to pierwszy, kto był kiedy Jan mówił, gdybyśmy to odwrócili i powiedzieli, to ja jestem sługą Chrystusa, to ja jestem biskupem, to ja jestem tym, który usługuje, więc ja będę korzystał z całej sfery nadprzyrodzonej w moim życiu, modląc się w Duchu Świętym, żeby Duch Święty, poruszając się we mnie, mógł zadziałać dla innych ludzi i mógł zadziałać dla Kościoła. Słuchajcie, to jest zupełnie co innego. Już nie jesteśmy po prostu jak, wiesz, po prostu misiu Szatek, który po prostu się rozgląda, po prostu co się ciekawego może wydarzyć w jego życiu. Nie jesteśmy po prostu jak Miśko Rathgold z wytrzeszczonymi oczami, obserwujący otoczenie i szukający przyjemności i zabawy, ale stajemy się posłańcami ognia, posłańcami Bożego ognia, którzy niosą Boga, którego mogą dać innym, ponieważ sami poruszają się w sferze nadprzyrodzonej. Halleluja. Amen. Normalnie mam wrażenie tutaj, że dzisiaj parę tysięcy ludzi siedzi. Tak ja mam odczucie. Być może, kto wie. Teraz tego to już nie wiemy w erze internetu. Halleluja. Dobrze, kochani. Więc dzisiejszy temat, więc módlcie się, pamiętajcie o tym. Módlcie się w Duchu Świętym. Nie wygłaszajcie tylko modlitw pod nosem. Nie korzystajcie z jednego rodzaju modlitwy tylko. Potrzebujemy wszystkich rodzajów modlitwy. Bardzo jestem dotknięty tym, też będę się do tego odnosił, słowem Magdy Sadowskiej o po prostu spotykaniu się w intymny sposób z Bogiem. Tam wtedy nie trzepiesz językami dookoła jak po prostu wyżymarką, jak po prostu jak pralką. Tam wtedy po prostu skupiasz swoją uwagę na Nim. Odcinasz rozpraszacze, wyciszasz się. Uciszasz swoją duszę przed Nim, żeby się z Nim spotkać, żeby to, co naturalne, Ci nie wybijało. Ale to jest jeden z rodzajów modlitwy. Ale jest też taki rodzaj modlitwy, że modlimy się w Duchu Świętym. Apostoł Paweł, kiedy pisał do Koryntian, powiedział: chwała Bogu za to, że ja modlę się więcej językami niż wy wszyscy. Ja modlę się więcej językami niż wy wszyscy. Więc słuchaj, możemy naprawdę z tego korzystać. Słuchajcie, czy przyszedłbyś na spotkanie modlitewne, gdzie przez 2 godziny modlilibyśmy się tylko językami? Przyszedłbyś? Tak. Wiecie, jak zostałem pastorem 30 lat temu, to tylko takie spotkania modlitewne mieliśmy. I naprawdę zostawali tylko duchowi. Bo ci, którzy chcieli pomyśleć w tym czasie o czymś sensownym albo coś zbudować, wymiękali. Mogę wam w sekrecie zdradzić, że jedną z osób, która wymiękała na tych modlitwach, siedzi tam. Wychodziliśmy po takiej modlitwie na przystanku na Rakowcu, na Ochocie, gdzie spotykaliśmy się w takiej modlitwie w Harcówce. Ja miałem gardło zjechane, tylko od modlitwy językami. Mówię, ale dobre spotkanie modlitewne było, ale było, ale Bóg był. A moja miłość mojego życia zawsze mówiła: Marek, ja nie wiem, po co ja co tydzień tu przychodzę. Ze mną jest po prostu na każdym spotkaniu to samo. Ja nie wiem, co tu się działo po prostu. Ale wiecie, ale ona też przeżyła swój przełom i po prostu później sama takie modlitwy prowadziła, gdzie ja znowu po 10 latach, jak zaczęliśmy drogę i ona zaczynała takie spotkania piątkowe, gdzie ona w językach potrafiła śpiewać i modlić się przez 2 godziny. Ja wychodziłem z tych spotkań i mówiłem, a może by czasami coś tak skorzystać z języka polskiego? A może nie tylko w duchu ciągle śpiewać? Więc wiesz, korzystaj, zachęcam cię, korzystaj z wszystkich rodzajów modlitwy. Zobacz, eksploruj, odkrywaj swoją duszę i zobacz, jak Bóg może zadziałać. A wiesz, Jeden z powodów, nie mogę z tego, nie wiem dlaczego, ale dobrze, być może to jest dla kogoś ważne. Dlaczego my nie lubimy korzystać z rzeczy, których nie rozumiemy? Dlaczego ludzie nie lubią chodzić do kościoła? Bo nie rozumieją, jak to wpływa na ich życie. No bo słuchajcie, no co tutaj wielkiego? Jeszcze jak jakiś kaznodzieja sprawny w anegdotach, w konstrukcji kazań, wiesz, że wychodzisz i mówisz, wow, to było takie dobre spotkanie i takie i dla duszy, i dla ducha, i dla ciała, i kawka była, i wszystko, no to jeszcze wiesz. Jest trochę społeczności, jest trochę klubu, jest trochę po prostu zabawy, jest trochę stand-upu, no i trochę tych potrzeb religijnych. Ale wiesz, jak jesteś w kościele długo, tak jak Jan mówił o wszczepieniu w ciało Jezusa, już jesteś z tym zintegrowany 20 lat i nie zacząłeś być osobą duchową, no to ciebie to drażnią te rzeczy. I się zastanawiasz, a po co to? Po co ta kontynuacja? Oczywiście niektórym ludziom pomaga religijność, tak? Stali się religijni, nie wyobrażają sobie życia bez chodzenia do kościoła, więc to jest pozytywnie na nich działa, tak? Ale wiesz, żeby naprawdę wejść w bogactwo tego ciała, spotykania się regularnego, trzeba mieć zrozumienie o tym, że tu dzieją się teraz nadprzyrodzone rzeczy w duchu. Więc dopiero wtedy korzystamy, kiedy to, co nieracjonalne, uznajemy za niesamowicie wartościowe. Ale do tego trzeba być istotą duchową, a nie naturalną. Bo musimy uznać świat, którego może sąsiad, który siedzi obok, nie widzi. I dokładnie tak samo jest z modlitwą w duchu i z modlitwą innymi językami. Jeżeli ktoś modli się po polsku, to ja mogę powiedzieć na to amen, bo ja rozumiem, o co on się modli, w którą stronę, co powiedział. Ja mogę powiedzieć amen, zgadzam się z tym. Mój umysł się może zgodzić. Ale kiedy ktoś modli się długo innymi językami i nie wiadomo, dokąd to zmierza, to mi się wydaje, że ja po prostu uczestniczę w czymś, co nie ma ładu i składu i donikąd nie podąża. I apostoł Paweł zdawał sobie z tego sprawę. I apostoł Paweł nawet tak powiedział... Zachu, możesz podgłośnić mi ten głośniczek troszeczkę, bo on tu stoi, ale ja go i tak nie słyszę, już czuję, że się kończę. Troszeczkę więcej. Apostoł Paweł powiedział, że jeżeli modlisz się, to twój umysł tego nie przyswaja. To też jest w liście do Koryntian napisane. Wiesz, pamiętasz ostatni raz? O, za dużo. Dobry kurek, ale za dużo. W dół. Niżej. O, za mało. Tak, okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Dzięki. Apostoł Paweł powiedział, umysł twój tego... Za dużo sprzęga. Apostoł Paweł powiedział, umysł tego nie przyswaja. Kiedy ostatnio zjadłeś coś, czego twój żołądek nie przyswoił? Jak się czułeś? Co się działo z twoim wnętrzem? Co tam się po prostu robiło? Wiesz, i to samo, mamy taki sam efekt, ma osoba nieduchowa, która nie rozumie siły i znaczenia modlitwy w Duchu Świętym. Za dużo. Ciągle za dużo jest, ciągle świszczy, gwiżdży, gdzieś się wzbudza. Alleluja, nie wiem. Okej. Okay. To samo jest z modlitwą w Duchu Świętym. Modlisz się i po prostu twój umysł po prostu szaleje. I podpowiada ci, że to nie ma sensu. Powiem ci, to ma ogromny sens. To jest dostęp do tajemnic i do mocy, do której nasz naturalny umysł nie jest, po które rzeczy nie jest w stanie sięgnąć. Więc módlmy się w Duchu Świętym. Dobrze, okej, może te przygody z głośnikiem zwracają moją uwagę do tego, żebym poszedł do słowa. Temat dzisiejszego słowa jest taki: jedz i daj jeść innym. To jest takie trochę przekręcenie takiego powiedzenia po prostu daj żyć. Znacie to, daj żyć, tak? Żyj i daj żyć innym, jedz i daj jeść innym. Okej. Okay. Kiedy się przeprowadziliśmy na tą salę, to miałem takie słowo, to było 3 tygodnie temu, kiedy już byliśmy po przeprowadzce. Powiedziałem, że moim marzeniem jest, żeby to miejsce wypełnić miłością do grzeszników. Powiedz miłość do grzeszników. Okay. Wiecie, to jest takie moje marzenie. Ja będę do tego wracał, takie może jak w zeszłym roku wracałem do tego słowa remanent z uporem maniaka przez 10 miesięcy, to teraz mam wrażenie, że to jest taki kierunek, który Bóg mi poddaje, żebyśmy to miejsce wypełnili miłością do grzeszników. Trzy tygodnie temu mówiłem o pozytywnym znaczeniu słowa grzesznik. Nie jest tak grzesznik, wiesz, w takim religijnym stylu, ale po prostu ludzi, którzy po prostu potrzebują Boga, którzy potrzebują nadziei, którzy potrzebują spotkania z Bogiem. Wiesz, i to jest coś, co się cały czas unosi w moim sercu i co się ożywia, kiedy tu przychodzę. Nie byłem 3 tygodnie na tej sali, wszedłem i z powrotem to wróciło. Żeby napełnić to miejsce miłością do grzeszników. Powiedz, napełnić to miejsce... Powiedz ze mną. Miłością do grzeszników. To znaczy bardzo wiele różnych rzeczy. To znaczy przemianę naszych serc, żeby zacząć myśleć o tych, którzy potrzebują Boga. Naszych myśli, żebyśmy zauważyli, że wszystko współdziałać ma w tym kierunku, żebyśmy pozyskali tych, którzy dla Chrystusa nie należą. To znaczy zmianę myśli życiowe, by zwrócić uwagę na to, co po prostu nas będzie ponaglało do tego, żeby sięgnąć po tych ludzi. Amen. To znaczy wiele rzeczy. Ale kiedy dzisiaj rano się modliłem, to przyszła mi taka myśl. Kochani, możesz drzwi zamknąć? Kiedy dzisiaj po prostu się modliłem i przygotowałem to słowo, to właśnie dotarła do mnie taka myśl i ona jest tutaj w Ewangelii Jana w 6 rozdziale zawarta i ja bym chciał, żebyśmy ją czytać, szczególnie, że to jest bardzo połączone z tym, co głosiła Magda i co głosił Jan. Że nie jesteśmy w stanie nakarmić, nie jesteśmy w stanie udzielić, podzielić się, dać innym, jeżeli sami nie potrafimy siebie nakarmić. Nie potrafimy okazać miłości grzesznikom, nie potrafimy dać im życia, jeżeli sami nie jesteśmy w stanie wziąć życia. I tutaj, słuchajcie, otwórzcie Ewangelię Jana, 6 rozdział. Dzisiaj będziemy się tylko tym fragmentem praktycznie cały czas zajmować. Jeżeli masz swoją Biblię, to otrzymaj ją cały czas otwartą, bo będziemy cały ten 6 rozdział śledzić, co Jezus tutaj mówi. I wiesz, że Bóg będzie do nas mówił różne rzeczy. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił wtedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus podniósł oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieć co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co ma czynić. Gdzie ta historia z nakarmieniem 1000 ludzi dwukrotnym jest opisana we wszystkich Ewangeliach. W Ewangelii Jana jest opisana w taki sposób, że Jezus wystawia uczniów na próbę, po prostu zwracając się do nich i pytając się, skąd kupimy chleba, żeby nakarmić tych ludzi. To jest bardzo ciekawe, wiesz, kiedy dzisiaj rano to czytałem, to sobie pomyślałem też o mnie jako o pastorze, który zadaje pytanie takie w kościele, to słuchajcie, to jak my zdobędziemy to miasto dla Chrystusa? Ja oczywiście nie jestem Jezusem i jakbym zadawał takie pytanie, to bym po prostu oczekiwał szczerej odpowiedzi. Żeby mi ktoś podpowiedział, jak to zrobić. Natomiast Jezus, kiedy zadawał to pytanie, on już wiedział, jaka potrzebuje paść odpowiedź i wystawiał ich na próbę, bo chciał ich naprowadzić na właściwy trop. Ale wiecie, kiedy czytamy w Ewangeliach synoptycznych Mateuszu, Marku i Łukaszu tą samą historię, to tutaj za każdym razem pada takie zdanie: wydajcie im jeść. W Ewangelii Marka 14:16 Jezus mówi, lecz Jezus odpowiedział: nie muszą odchodzić, wydajcie im jeść. W Ewangelii Marka 6:37, a on odpowiadając, że rzekł do nich: to wydajcie im jeść. A oni mówią na to: czyż mamy pójść, aby za 200 denarów kupić chleba i dać im jeść? W Ewangelii Łukasza 9:13, on zaś rzekł do nich: wydajcie im jeść. Lecz oni odpowiedzieli: nie mamy nic więcej oprócz 5 chlebów i 2 rybek, chyba że mielibyśmy pójść zakupić żywności dla tych wszystkich ludzi. Za każdym razem w tych 3 Ewangeliach Jezus mówi: wydajcie im jeść. Wydajcie im jeść. Teraz wiecie, jeżeli my mamy sięgnąć po tych, którzy Boga nie znają, jeżeli my mamy nakarmić tych, którzy Boga nie znają, to my musimy być pierwszymi, którzy wiedzą, jak siebie nakarmić. Jezus w tych wszystkich fragmentach zapytał się uczniów, powiedział, wydajcie im jeść, a potem zapytał ich, co już macie. I oni powiedzieli, no mamy 5 chlebów i 2 ryby. Więc powiedział im to, że nakarmcie ludzi tym, co macie. Że dokładnie tak samo jest w naszym życiu naturalnym i duchowym. Możemy podzielić się Ewangelią z innymi wtedy, kiedy sami jesteśmy nakarmieni Ewangelią. Nie możemy dać ludziom Ewangelii, jeżeli dla nas ona nie jest pierwszym i naszym pierwszym pokarmem. My bardzo często, wiecie, Boga traktujemy jako lekarza, a Jego słowa i to, co On dla nas zrobi, jako lekarstwo. Ale kto z was żywi się lekarstwami? To jest chore, to jest patologia, jeżeli ktoś żywi się lekarstwami. Ja czasami korzystam z suplementacji. Jak biegam, korzystam z takich środków na stawy. Wypija się taką szklanę takiego prochu rozpuszczonego w wodzie na pół godziny przed bieganiem i to powoduje, że chrząstki wszystkie stawowe działają właściwie, się wzmacniają i nadbudowują. I kupiłem sobie takiego prochu i sobie to dodaję. Ale co jest napisane na tym opakowaniu? Na tym opakowaniu jest napisane, że ten suplement diety nie zaspokaja potrzeb żywieniowych i nie może być traktowany jako żywność. I wiecie teraz, jeżeli my mamy nakarmić ludzi Ewangelią, Jezusem, chlebem z nieba, to my potrzebujemy ten chleb regularnie jeść. Wielu z nas, słuchajcie, żyjemy w tym życiu, przebijamy się przez to życie, walczymy. Bardzo często nacisk kładąc na to, co możemy naturalnie zrobić. Jak możemy się ogarnąć, jak możemy zapewnić sobie rozrywkę, jak możemy zapewnić sobie środki do życia. I naszym pokarmem w tej większej porcji bardzo często staje się to, co dla Boga jest tylko częścią i dodatkiem, ale my traktujemy to jako główny pokarm. I później, kiedy Bóg nas chce posłać do innych ludzi, żebyśmy my z nimi podzielili się Ewangelią, to my próbujemy wyciągnąć te suplementy, ten dodatek, jakim jest w naszym życiu Bóg, Jego działanie, Jego słowo, Jego pomysły naszego życia i próbujemy to dać ludziom i powiedzieć, słuchaj, zażyj tą tabletkę, to jest Jezus, to zmieni twoje życie. Ale wiesz, Jezus nigdy nie powiedział, że jest lekiem na całe zło. To Prońko śpiewała. Jesteś lekiem na całe zło, chyba. O, jest potwierdzenie, dobrze. Kaznodzieja nie kłamał tym razem. Jezus nie powiedział o sobie, że jest lekarstwem. Jezus powiedział, ja jestem chlebem. Wiesz, jeżeli matka jest w ciąży, nie wiem, czy zauważyliście, ja pierwszą taką matkę w ciąży w naszym kościele, którą miałem okazję codziennie obserwować, to była Iza, nasza przyjaciółka, która zeszła w ciążę w szkole biblijnej. Mieliśmy regulamin, była wykładzina i było powiedziane, że na tej sali nie wolno jeść posiłków. I zajęcia szkoły biblijnej trwały 4 godziny dziennie. I w pewnym momencie ja patrzę, a ona tam po prostu wcina z tyłu jakieś jogurty, jakieś banany, jakieś bułki. Więc ja mówię, ty słuchaj, ale co ty robisz? Na każdym wykładzie szeleścisz tymi papierami, tymi workami i tam po prostu wsuwasz. No i Marek, jestem w ciąży, jestem. Ja mówię, no dobra, okej, to jedz. No i odpuściłem. Jadła dziewczyna. Ale ciekawe było to, że ona już wcześniej była 2 lata w kościele i nigdy ją czymś takim nie widziałem. I wtedy ja byłem, miałem wiecie, 25 lat, młody człowiek byłem, 26. Myślę, nie wiedziałem, jak to po prostu jest, że to po prostu tak nie można wytrzymać bez jedzenia, jak się jest w ciąży. Że to po prostu jest taki odruch, że musisz jeść po prostu i masz i po prostu twoje ciało wręcz samodzielnie ci mówi, co po prostu powinieneś jeść, a czego nie powinieneś i że to są konkretne ilości, które możesz zjeść, nie możesz wysiedzieć. Dla mnie to było fascynujące. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Dlatego się tak dzieje, bo ta matka, która jest w ciąży, ona nie chce karmić przede wszystkim siebie, tylko ona jest połączona z tym nowym życiem, które już w niej jest. I ten system zaczyna działać. I to jest ciekawe i zapamiętajcie to z tego kazania, jak już niczego nie potrafili zapamiętać. Ciężarna matka nie nakarmi swojego dziecka w inny sposób, jak w taki, że wcześniej nakarmi siebie. Zapamiętaliście? To idźcie do domu, niech was Bóg błogosławi. Amen. Zapamiętaliście, to co najważniejsze. Wiesz, ale to później się rozwija w naszym życiu. Później to dziecko przychodzi na świat i ta kobieta, ale żebyśmy byli tacy może bardziej współcześni, nie tak patriarchalni, to ta rodzina i ten mąż. Jedna z pierwszych rzeczy, które mają w domu kupione, to jest lodówka. I jak mają mieszkanie, to musi być na czymś, żeby ugotować. Musi być jakaś mikrokuchenka albo chociaż wnęka jakaś, która służy przygotowywaniu posiłków. Bo przychodzą dzieci na świat i trzeba teraz to towarzystwo wyżywić. I nawet, wiecie, jak byliśmy po prostu ptysiami miętowymi i po prostu motylami i całe życie nas karmiła matka i stołówki i super bary szybkiej obsługi, to jak zaczynasz rodzinę, to nagle wszystko się zaczyna zmieniać, bo musisz zacząć myśleć o przygotowaniu posiłków, bo nie można po prostu 3 razy dziennie chodzić do restauracji. To musi się w domu odbywać. Trzeba nakarmić siebie i nakarmić dzieci nasze. Chciałem powiedzieć dzieciory, ale już mi Zbrzeg Dębski powiedział 2 razy, żebym w kościele nie mówił dzieciory. A Monika to potwierdza. Dziwne, naprawdę. Monika, proszę cię. Musisz karmić dzieci. Teraz wiecie, a teraz weźmy idźmy dalej. A jeżeli mamy super kucharza w super restauracji i on tam siedzi na zapleczu i przygotowuje te posiłki, to jak on je przygotowuje? Słuchajcie, apostoł Paweł mówi, nie zawiążesz pyska wołu młócącemu. Ale ten kucharz, który tam gotuje, on po prostu próbuje, testuje te wszystkie potrawy, sam je najpierw wie, bo to jest jedyny sposób, żeby upewnić się, że jak poda to ludziom, to oni będą zadowoleni. Nie ma innego sposobu. Kucharze nie przygotowują jedzenia, super jedzenia w taki sposób, że, no chyba, że w McDonaldzie, że po prostu, że wiesz, ważą produkty, mieszają je, zapisują w tabelkach, dają. Kelner wraca, nie smakowało i on coś na tych wykresach zmienia. Tu odejmuje 5 gram, tam 4 gramy, tu doda 2 gramy i po prostu w tym swoim Excelu, który mu wisi nad garkiem, doprowadza do idealnego smaku. Nie, po prostu ten kucharz, po prostu on to sprawdza, on testuje. On jak uczy nowych kuchcików, to mu tam palec w te sosy wkłada i w te dania i próbuje. I mówi, tu przesadziłeś, tu za dużo podgrzałeś. I dokładnie tak samo jest z Ewangelią i z naszym karmieniem ludzi. Że my musimy być pierwszymi, którzy to jedzą. My musimy być pierwszymi, którzy to piją. I musimy być ludźmi, którzy bez tego sami umrą. Matka, która jest w ciąży, jeżeli nie będzie piła i nie będzie jadła, umrze. A z nią umrze jej dziecko. Jeżeli my jako Kościół nie będziemy karmić się Jezusem, który jest chlebem, który zstąpił z nieba, to my nie tylko nie zdobędziemy ludzi, którzy są w świecie i którzy potrzebują przebudzenia i nawrócenia, ale my sami pomrzemy na tej ziemi. Więc my potrzebujemy być blisko Boga. Wiecie, czasami tak mówiąc o tej miłości do grzeszników, którą chcę, żeby to miejsce miało być wypełnione, my moglibyśmy po prostu ten temat traktować, być może będziemy jeszcze tak traktować, i to nie jest źle, możemy ten temat potraktować na zasadzie, że są różne metody docierania z Ewangelią. Wiesz, to może być bardzo ciekawe, ale to nie jest podstawowe i organiczne. Podstawowe i organiczne w głoszeniu Ewangelii to jesteś ty, który żyjesz nakarmiony ze swoim Bogiem i który dajesz to, co sam jesz innym ludziom. Dopiero wtedy nabiera to sensu. Inaczej to są techniki, chwyty, sposoby, metody i mogą być nawet bardzo skuteczne, to na dłuższą metę one nie przyniosą długofalowego życia, bo będziesz trzeba tego człowieka później przekazywać pasterzom, apostołom, żeby ich tam reperowali na konferencjach, podnosili, uzdrawiali. Ale wiesz, naturalny rozwój Kościoła to jest duchowe ojcostwo, duchowe macierzyństwo. Jeżeli ten pokarm, którym ty się nakarmiłeś, karmisz tego, który się nawraca, to on staje się dzieckiem, ty stajesz się duchowym ojcem, duchową matką. Widzę cię. To taki żart tylko. I później po prostu ten człowiek, który nawraca się, on mówi, to jest mój duchowy ojciec, to jest duchowa matka. Dlaczego? Bo sam się karmił, sam tym żył, sam się tym napełniał i później to napełnienie przekazał dziecku, które narodziło się na nowo, temu nowemu chrześcijaninowi, i on tym żyje i on to przekazuje dalej. Jest normalne życie Kościoła. Więc słuchajcie, wróćmy do tej Ewangelii Jana, do 6 rozdziału i czytajmy to. A Jezus podniósł oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi do niej, to jest 5 werset, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść. A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip, za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. I rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu, usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus, wziąwszy więc chleb i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił Jezus, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znów na górę sam jeden. I teraz słuchajcie, chciałbym tutaj, będziemy czytać cały ten rozdział dalej, ale tu chciałbym zrobić taką małą uwagę, że ludzie są dotknięci tym, co wydarzyło się na ich oczach. Dokonał się ewidentny cud. I oni postanawiają, słuchajcie, w tym momencie obwołać Jezusa królem. Ja bym to powiedział w taki sposób, że oni, kiedy zobaczyli cud, to chcieli Jezusa pochwycić i mieć już go na zawsze przy sobie. Ale nie dlatego, że chcieli się mu poddać swoje życie, ale dlatego, że on uczynił dla nich widzialny cud i ich nakarmił. Bardzo ciężko mi jest uciec przed tą niedzielą, w której dzisiaj jesteśmy, ale myślę, że również w taki sposób często my oddajemy swój głos na tego, nie na tego, któremu chcemy poddać nasze życie i słusznie, bo nie jesteśmy sługami tych, których wybieramy, ale często oddajemy głos na podstawie obietnicy, która wychodzi z tamtej strony, że coś otrzymamy, jeżeli oddamy głos. Z Jezusem jest inaczej. Jezus chce nas zaprosić do swojego życia i On chce być naszym pokarmem i naszym królem. On chce być, którym rządzi. On nie chce, żebyśmy brali Boga jako lekarstwo, jako plaster, jako rozwiązanie naszych problemów, żebyśmy Go pochwycili i uczynili Go królem ze względu na to, co On dla nas zrobił tylko, ale żebyśmy Go pochwycili i wzięli Go na naszego życia jako codzienny chleb, który karmi nasze życie. Wiesz, jak czytam ten fragment, to sobie pomyślałem, a cóż złego, że mieliby go pochwycić i obwołać królem. W końcu za jakiś czas faktycznie to zrobili, kiedy wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy, to krzyczeli Hosanna królowi Dawidowemu, słali na ziemię płaszcze i palmy i krzyczeli. Jezus nawet, kiedy mu mówiono, żeby to odkręcił, żeby powiedział, żeby tego nie robili, Jezus mówi, dobrze, że tak robią, bo to jest fakt. Więc kiedy czytam ten fragment, sobie myślę, no w sumie Jezus mógłby tutaj też jakąś taką akademię z tego urządzić. Biorą go na ramiona, niosą, krzyczą, Jezus jest królem, faryzeusze się oburzają, a on mówi, no jestem, no cóż, no. Ale nie, akurat w tym konkretnym momencie Jezus zna serca tych ludzi, i po prostu mówi, nie, tak nie będzie i się po prostu odsuwa na bok. Zadaj sobie pytanie, dlaczego może w twoim życiu Jezus odsunął się na bok? Dlaczego zniknął z twojego życia? Przestał być doświadczalny i taki, nie możesz go uchwycić. To jest jedna z podpowiedzi, która tutaj jest w Ewangelii Jana. Być może próbowałeś go po prostu zdobyć dla tego, co tobie daje. I on zrobił krok wstecz i powiedział: mnie pragnij, a nie tego, co ja dla ciebie robię. Mnie pragnij, bo jeżeli mnie będziesz miał, to nie umrzesz z głodu nigdy. Jeżeli mną się nakarmisz, to będziesz miał życie wieczne. Jeżeli mną się nakarmisz, to nigdy nie będziesz pragnął. Więc Jezus odsuwa się, bo wie, że oni chcą obwołać Go królem. I dalej czytamy. A gdy nastał wieczór, uczniowie Jego zeszli nad morze i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i strach ich ogarnął. A On odezwał się do nich: ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Nazajutrz lud, który pozostał na drugim brzegu morza, zauważył, że tam nie było innej łodzi oprócz tej jednej, w którą wstąpili uczniowie Jezusa, i że Jezus nie wszedł z uczniami swoimi do tej łodzi, ale że sami uczniowie Jego odpłynęli. Tymczasem nadeszły inne łódki od Tyberiady, w pobliżu tego miejsca, gdzie jedli chleb, na którym Pan wypowiedział dziękczynienie. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli oni do łódek i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. I znalazłszy Go nad morzem, rzekli: mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł: zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. Pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Dlaczego szukamy Jezusa? Dlaczego szukamy Boga? Dla jakiej przyczyny? On chce być naszym chlebem. I wiecie, ja już to mówiłem chyba w dwóch albo trzech kazaniach od czasu kwarantanny, ja do tego wracam, że w tym czasie po prostu zamieszania wiele rzeczy dobijało się, żeby być głównym tematem mojego życia. I ciągle to się dzieje. W sumie to powiem wam, że bardzo się cieszyłem, że wyjechałem na urlop w tych dwóch tygodniach. Bo to by było, dzisiaj bym głosił o kolejnej rzeczy, która próbowała zawładnąć moim sercem. I wy wiecie, o czym mówię. Przez ostatnie dwa tygodnie. Wiecie, jest tak wiele treści, które próbują nakarmić nasze życie. Jest tyle rzeczy, co do których naszej duszy wydaje się, że jak to będę miał, tym się zainteresuję, to stanie się pasją, to popchnie moje życie do przodu. Powiem wam, nie ma czegoś takiego. To jest to, co jest z Ewangelii Marka, co ja głosiłem też na kilku kazaniach, bo żyłem w tym czasie tej kwarantanny, 8 rozdziałem Ewangelii Marka. Jezus powiedział: jeśli ktoś chce zachować duszę swoją, utraci ją. Kto by chciał utracić, a kto utraci duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Co pomoże człowiekowi, chociażby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Słuchajcie, my dokładnie po prostu jesteśmy teraz w tym czasie. Ludzie żyją po prostu mnóstwem rzeczy. Ja już się modlę o poniedziałek, bo już wiem, że z niedzieli na poniedziałek połowa ludzi okaże się głodna. Połowa ludzi w Polsce odczuje ból i głód i brak zwycięstwa. Połowa ludzi w tym kraju to poczuje. I nieważne naprawdę jest dla mnie, która. Zupełnie bez znaczenia. Ponieważ ja się tym nie karmię. Czy ja idę zagłosować? Oczywiście, że idę zagłosować. Wziąłem dowód z domu, po kościele, jak przystało w dobrej polskiej tradycji, z kościoła na wybory. Głosuję. Ale co jest pokarmem twojego życia? Wiesz, ludzie żyją w swoim życiu. I teraz tak. Na przykład karmią się swoją wizją rodziny i domu. I później tam zaczyna trzeszczeć, bo jak w każdym małżeństwie dochodzi do konfliktów, dopasowywania się nowych sytuacji związanych z dziećmi, nagle się okazuje, że to życie nie karmi mnie tak, jak wydawało mi się, że nakarmi. że skończę edukację, znajdę pracę, założę rodzinę, założę biznes i to będzie się życie kręciło i później nie znajduję tej satysfakcji. Co ludzie robią? Ludzie porzucają, są załamani. Ludzie, którzy żyją w kraju, gdzie nie zwycięża ich pomysł na ten kraj, mówią, wyjeżdżam z tego kraju. Ludzie, którzy zaangażowali się w pracę, w biznes, w życie, dochodzą do takiego, to już jest taki memiczny tekst z memów internetowych, mówią, rzucam to wszystko, jadę w Bieszczady. Każda z tych sytuacji, czy ta rodzinna, czy ta polityczna, czy ta związana z rozwojem kariery i tego goryczy i muszę to wszystko rzucić i machnąć ręką, wynika z tego, że próbowali ludzie nakarmić swoje życie tym, co nie jest chlebem i co nie nasyci. Wiecie, nawet teraz, jak do was mówię, to po prostu to tak czuję, że się po prostu trochę nie przebijam, bo po prostu, bo naprawdę codzienność jest naszym codziennym chlebem. A tak być nie powinno. Codzienność nie może być naszym codziennym chlebem. To nas nie nakarmi. Możesz kombinować, zmieniać i urozmaicać swoje życie. Ale to będzie przeskakiwanie z jednego rodzaju żywienia na drugi rodzaj żywienia, który nie karmi. To może trwać przez całe życie. Jest tylko jeden pokarm, który ciebie nakarmi i jest nim Jezus. I naprawdę nie ma innego. Wszystkie pasje, które nami rządzą, które walczą o uwagę naszej duszy, o nasze emocje, to wszystko po prostu przeminie. Jakub napisał w swoim liście, ja to w czasie urlopu też wrzucałem, mówi, przyjrzyjcie się namiętnościami, które rządzą waszą duszą. Skąd to się bierze? To jest próba zaspokojenia głodu, to jest to miotanie wynikające z tego, że coś chce. Stąd się biorą walki, nieporozumienia, bitwy. Czy są bitwy tam, gdzie człowiek karmi się obecnością Jezusa? Nie, bitwy są tam, gdzie moje głody, moje pasje, moje pragnienia wychodzą na pierwszy plan i stają się moim pokarmem. Tak naprawdę przez te ostatnie 2 tygodnie, co siadłem do internetu, to byłem bardzo zasmucony. I to nie mijało. Nawet wczoraj z Izą rozmawiałem i sobie przypomniałem taką sytuację, gdzie mojego ojca uważałem za, jak jeszcze żył, nie żyje już 18 lat, uważałem go za po prostu człowieka, który dokonał fatalnych wyborów, z którym którego potrafiłem wyśmiać przy moich kuzynach za to, jak prowadził swoje życie. Przypomniało mi się to. A propos wyborów, a propos walk, kłótni i nieporozumień między ludźmi. Mówiłem do Izy wczoraj, mówię, jaki głupi byłem, że nie uszanowałem mojego ojca i nie słuchałem go, co mówi, co czuje, co myśli i dlaczego tak czuje, dlaczego tak myśli, dlaczego mu nigdy nie zadawałem pytań, dlaczego zawsze go zamiast porozmawiać i zapytać, to zawsze wyrokowałem o nim. A dzisiaj go nie ma od 18 lat, a ja po prostu moje życie z nim minęło się, skończyło i go nie ma w moim życiu. Ale ja wiem, czemu ja taki byłem. Tak jak mówi Salomon, byłem młody i zestarzałem się. Byłem młody. Moją duszą rządziły pasje i pragnienia, chęci, żądze i to była całkiem duża porcja tych takich pragnień bożych związanych z Kościołem i przebudzeniem, a on z tego nic nie kumał, ni w ząb. Z moim kolegą, z którym jeździłem do internatu, kiedy byłem nawróconym, z Arkiem, siadałem do pociągu i mówię, Arek, jesteś mi bliższy niż mój ojciec. Mówię, zawsze jak wyjeżdżam z domu, to mam ulgę. Bo mój ojciec to jest ciemny jak tabaka w rogu. Ani z nim o Bogu, ani o życiu, nic. Powiem, to była głupota, która mieszkała w moim sercu. To była młodość i karmienie się pasjami i żądzami, które po prostu miotały mną, nawet jeśli nazywałem je chrześcijańskimi. Po prostu byłem karmiony lewym pokarmem. Gdybym mógł wrócić do tamtego czasu, to przecież ja byłem synem, który poznał Jezusa. Przecież ja mogłem mu dać tego Jezusa, jak na tacy. Ale kiedy? Wtedy, kiedyby ten Jezus był moim pokarmem. On nie był moim pokarmem. On był moim idolem. był takim Jezusem Che Guevarą trochę na t-shircie. Ja chciałem świecić mojemu ojcu w gały tym Jezusem. Bardzo mnie kręciło to, że nasza mowa ma być zawsze zaprawiona solą. I mówiłem to, no nie dziwne, że ludzi oczy szczypią, jak do nich mówię. Ale to była pomyłka, to było nieporozumienie. Ja nie karmiłem się tym, co trzeba, w związku z tym dawałem też nie to, co trzeba. Gdybym karmił się Jezusem, to miałbym dla Niego wyrozumiałość, czułość, słuchanie, usłyszenie Jego serca, pochylenie się nad Nim. Miałbym możliwość dać Mu ten pokarm, którym sam się karmię. Ale we mnie był fanatyk, prawodawca, ustawodawca, stare przymierze, nowe przymierze, przebudzenie, tylko Jezus, a nie stara religia katolicka, to był mój pokarm. Co jest dzisiaj twoim pokarmem? Co koi twoją duszę i napełnia? Jeżeli Jezus jest twoim pokarmem, to wyciągniesz swoją rękę po tych, którzy go nie znają i oni wezmą ten pokarm i się nim nasycą. Nie dlatego mnie szukacie, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Jezus mówi dalej, 27. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. Pokarm życia wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem Bóg złożył pieczęć swoją. I rzekli do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Czyli innymi słowy, po tym, kiedy oni poczuli się przez Jezusa skrytykowani, że coś źle robią. Wiecie, to jest bardzo często też w Kościele, ja to zauważam, że mówi się jakiś aspekt, coś się mówi takiego może trochę ostrzej i ludzie w tym momencie tak mówią, aha, to ja co ze mną jest nie tak, okej. To jest taka klasyka gatunku. To, co ja źle robię, tak? To, co ja źle robię, jak ktoś coś zwraca uwagę. Okej, jesteśmy bardzo wrażliwi na punkcie własnej sprawiedliwości i doskonałości. Nie tolerujemy, nasza dusza nie toleruje zwróconej uwagi. Teraz robimy krok wstecz i na zasadzie okej, to co mogę poprawić? I oni dokładnie tak zareagowali. To cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Jedyne dzieło Boże. Spodziewali się być może przykazań, nakazów, zasad, ale co powiedział Jezus? Jezus powiedział, dziełem Bożym jest pełnienie woli, jest wierzenie we mnie. Dziełem Bożym jest wiara we mnie. Wiara we mnie. To co? Czyli ja, który jestem chlebem. Wiecie, i to jest takie słabe i ja nawet myślę, że to jest słabe też w naszych uszach, żeby nie niesie to jakiejś takiej siły, energii, bo jednak zrobić coś to jest zrobić, to jest użyć mięśni, to jest zaangażować się w coś, to jest spędzić czas nad jakąś robotą. A Jezus mówi, dzieło Boże, ta Boża robota, to Boże dzieło to jest po prostu, tak jak mówiła Magda Sadowska, to jest po prostu usiąść w ciszy i być ze mną. To jest dzieło Boże. To jest dzieło Boże, przyjąć pokarm, który z nieba stąpił. To jest najważniejsze dzieło Boże. Bo jak będziesz miał ten pokarm, to dasz go też innym. To jest prawdziwe dzieło Boże. Być blisko Jezusa, karmić się Nim, napełniać się Nim i wierzyć w Niego. Wiecie, to dla Żydów musiało być po prostu trudne, ale to ja już naprawdę powiem wam, po 30 latach głoszenia kazań, jak słyszę, że jakieś słowa, które mówił Jezus, były trudne dla Żydów, to mi się śmiać chce. Bo ja przez 30 lat poznałem, że wszyscy ludzie na całej ziemi są właśnie takimi Żydami. Wszyscy, naprawdę. To nie jest przytyk do jednego narodu, który słuchał Jezusa. Po prostu wszyscy są dokładnie tacy sami. Powiesz, ludzie się zapytają po prostu, to co jest w życiu najważniejsze? I mówisz, no i mówisz, no najważniejsze to jest po prostu być z Jezusem. Wszyscy ludzie po prostu na to źle reagują. To co tak? To taki pastuszek Biedronek, tak? To jest jedyne, co ludziom do głowy przychodzi. Nie rozumieją. Jezus rzekł, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. I teraz idźmy dalej. Rzekli wtedy do Niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie, jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam chleb
z nieba. Gdzie znowu tutaj wraca sytuacja do tego cudu, który Jezus dokonał. I oni znowu mówią, dobrze, pójdziemy, ale to zrób coś dla nas. Daj nam cud. I chcę wam powiedzieć, bo to będzie też w kontekście tego dalszego fragmentu tej Ewangelii, 6 rozdziału Ewangelii Jana. Bo żyjemy w takim kraju, wiesz, kultury, nie wiem jak to powiedzieć, no w katolickim kraju po prostu, gdzie pewna doktryna jest. I pewne wyobrażenie o chlebie i o winie. O Eucharystii, o karmieniu się Bogiem, tak? Więc my teraz, kiedy to czytamy ten rozdział, to bardzo często on w ogóle w Kościele katolickim jest nazywany po prostu eucharystycznym, wprost. Nawet w niektórych tłumaczeniach Biblii jest taki po prostu tytuł. Ale ja chciałem wam zwrócić uwagę na to, o czym tutaj mówi Jezus, bo Jezus sam wyjaśnia ten fragment i sam wyjaśnia to, co mówi, co kryje się pod jego słowami, że on jest chlebem, jego ciało jest chlebem, a jego krew jest napojem. On to sam tutaj wyjaśnia i to pada tutaj. Jan o tym mówił w czasie swojego słowa. Ale zanim jeszcze tam dojdziemy, to tutaj się zatrzymajmy. Oni mówią, daj nam znak. Wiesz, człowiek zawsze chce pomniejszyć Boga, żeby go móc utrzymać w ręku. Bo jeżeli człowiek pomniejszy Boga i chwyci go w rękę, to będzie mógł go użyć. Bóg nigdy nie chce być użyty przez nas. Zamiast umniejszać Boga, żeby złapać go w rękę, unisz swoje serce, żeby on ciebie mógł złapać. Nie wiem, czy wiecie, ale do XIII wieku w kościołach katolickich nie było nawet tabernakulum na przechowywanie resztek wina i chleba po odprawionej mszy. Po prostu to jest po prostu tendencja religijna, która grozi każdemu, można powiedzieć, wyznaniu chrześcijańskiemu. Że po prostu, że chcemy Boga mieć umniejszonego, żeby móc go użyć do naszych celów. A Bóg mówi, nie, niech się twoje serce zmniejszy, a nie ja się zmniejszę do twoich rozmiarów. Oni mówią, daj nam cud, pokaż nam cud. A on mówi, nie będzie żadnego cudu, bo cuda daje Ojciec. Oni mówią, bądź chociaż jak Mojżesz, który nas karmił maną na pustyni. A Jezus mówi, to nie Mojżesz was karmił na pustyni, on był tylko człowiekiem, karmił Ojciec. I teraz Ojciec przychodzi i daje wam kolejny chleb, lepszy, który nie przemija, który się nie psuje, który żyje i trwa, i ja jestem tym chlebem, który przychodzi. Nie próbujcie złapać cudu w swoją rękę. Ja jestem cudem. Mnie przyjmijcie. W regiliach pogańskich mamy, wiecie, ja miałem po prostu prezesa dużej spółki akcyjnej, który korzystał z wahadełka, podejmując decyzje handlowe. To jest po prostu klasyka. Wszystkie okultyzmy i wszystkie religie, które próbują Boga zmniejszyć, sprowadzić do swojego wymiaru, żeby móc go użyć, żeby móc go oprowadzić, nie wiem, czy w procesji, czy postawić w swoim domu, żeby przyniósł szczęście. Słonik porcelanowy przynoszący szczęście. Tak? Słuchajcie, to jest za mało, ale już nie pastwiąc się nad ludźmi, którzy można powiedzieć w pewnym sensie są na zewnątrz, zastanówmy się nad sobą. Tak? Czy moim pokarmem jest Jezus? Codziennym pokarmem. Czy ja próbuję zmniejszyć Boga i dostosować go do mojego życia, czy ja próbuję zrobić odwrotnie, żeby moje życie dostosować do jego życia? Amen? Czasami jesteśmy po prostu, zachowujemy się, jakbyśmy byli chcieli być jakimiś kosmonautami, którzy po prostu postanawiają radykalnie zmienić swoją dietę, żeby po prostu kontrolować wszystko, wiesz. No, tak nie ma po prostu. Chleb to jest chleb. Jesz go codziennie i koniec. I koniec. I nie ma zmiany. I tak samo jest w życiu z Bogiem. On jest Bogiem, on jest chlebem i nie ma żadnej zmiany. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu życie. Wtedy rzekli do Niego, Panie, daj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Więc mówi teraz tutaj, zanim wypowiada jeszcze te słowa o ciele i o krwi, mówi wyraźnie, o co chodzi. I mówi, że przychodzenie do Niego jest karmieniem się, a wierzenie w Niego jest gaszeniem pragnienia. Czyli ciało to spotkanie, krew to wiara. Jeszcze raz przeczytam wam, bo nie wiem, czy byliście na kazaniu Jana. Jana. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Kto wierzy we mnie, nigdy nie pragnąć nie będzie. Chleb, ciało to spotkanie z Bogiem. Krew, napój, ugaszone pragnienie to wiara w tego, z którym się spotykam. I wierzenie w to, co On uczynił. Lecz powiadam wam, nie wierzycie, choć mnie widzieliście. Oczywiście, bo widzenie nic nie pomaga. Bo źródłem wiary nie jest patrzenie się. Patrzenie jest źródłem pożądliwości. Na to, co napatrzymy, na tego tych rzeczy pożądamy. Wiara dotyczy rzeczy, których nie widzimy, jak mówili do Hebrajczyków. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko Niemu, iż powiedział, ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili, czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojciec i matka znamy? Jakże więc teraz może mówić, z nieba zstąpiłem? Zatrzymajmy się tu chwilę, to 41 werset nad tym słowem. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko niemu, że powiedział, ja jestem chlebem z nieba. Ja powiem wam, ten 8 rozdział Ewangelii Marka, który głoszę od czasu kwarantanny i cały czas wracam, że kto chce zachować życie swoje, utraci je, kto utraci swoje życie z mego powodu, ten je znajdzie i kto by cały świat chciał pozyskać, a na duszy swojej szkodę poniesie, cóż mu to pomoże. Wiecie, ja dzielę się tym słowem i miałem od tego czasu, kiedy tą Ewangelię Marka 8 zacząłem głosić, miałem okazję rozmawiać z wieloma pastorami. I powiem wam, i to jest po prostu ciekawe dla mnie, bo dzieliłem się tym słowem w kilku gronach z pastorami i za każdym razem, kiedy to mówiłem, słuchajcie, my w naszych kościołach jesteśmy zainteresowani tyloma rzeczami. Interesujemy się życiem w kraju, różnymi tematami duszpasterskimi, ważnymi rzeczami, które trzeba poruszyć. Ale kiedy my ostatni raz głosiliśmy Chrystusa ludziom, którzy do Niego nie należą? I powiem wam, to jest po prostu przykre. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale przez te ostatnie 3 miesiące miałem kilka takich spotkań. Za każdym razem odczuwałem jakąś szklaną ścianę niezrozumienia, o czym ja mówię. Nie wiem, o co chodzi. No. Wiesz, tutaj Jezus, tutaj czytamy w Ewangelii Jana, że Żydzi szemrali, że to powiedział. Wiesz, ja wielokrotnie mówiłem, słuchaj, nie, tylko Jezus, tylko Jezus. A ja od ludzi wierzących, od pastorów, od kaznodziei słyszałem, Nie tylko. Nie można tak spraw upraszczać. Nie tylko. Zastanów się nad swoim życiem, bo może właśnie to jest przyczyna problemu. Jak to mam żyć tylko Bogiem? Jak mnie kręci tyle rzeczy i życie jest tak bogate i szerokie? Życie jest szerokie dlatego, że mamy odpowiedzialność wobec tego życia i mamy coś do zrobienia. Ale karmienie się to jest co innego niż odpowiedzialność do wypełnienia. Kraj, w którym żyjemy, wymaga naszej odpowiedzialności. Ale kraj, w którym żyjemy, nie może stać się naszym pokarmem. Ewangelizacja to jest nasza odpowiedzialność. Ale ona nie może być naszym pokarmem. Bo to Jezus musi być naszym pokarmem. To jest chleb, który z nieba stąpił. Kościół jest miejscem naszej odpowiedzialności, naszego zaangażowania, naszego ofiarowywania się. A nie nakarmisz się Kościołem, bo Kościół ci nie zwróci tego, co w niego zainwestujesz. Kościół to, co w niego zainwestujesz, skonsumuje. Ty musisz mieć inne miejsce przyjmowania pokarmu. Pokarmu, który przychodzi z nieba. To musisz być tylko ty i Jezus. Rodzina twoja. Nie nakarmi cię twoja rodzina. Ona będzie cię fascynowała i kręciła w okresie przemian, rozpoczynania związku małżeńskiego, pierwszych dzieci, wejścia na nowy dom, nie wiem, takich... Coś się nam udało jako małżeństwu zrobić, to ci będzie na jakiś czas tak... Taki po prostu plac zabaw będziesz miał, ale potem to ci nigdy nie będzie karmiło. Nigdy nas, słuchaj, nie będzie nic karmiło oprócz Jezusa. Więc nie szemrajmy na takie poselstwo, że tylko Jezus i tylko On jest najważniejszy. Nie szemrajmy na to. Ludzie czasami przemieszają się z kościoła do kościoła. Ja to słyszę jako pastor. Przychodzą do mnie i mówią, no ja teraz będę tu chodził. A ja dlaczego? Bo tu jest to, to, to i to. I wiesz, ja po prostu, ja od razu już wiem, że jeżeli się cud nie dokona, nie dokona się pokuta i nawrócenie w życiu tej osoby, to ten kościół jest kolejnym etapem na jej życiu, w życiu, który dał jej to, to, to i to. Bo przychodzimy ze względu na to, co nas karmi. Wiecie, ja wierzę, że kościół to jest miejsce, które, tak jak Jan mówił, jest miejsce naszego ofiarowywania się dla ciała, do którego jesteśmy wszczepieni. I nie wolno kościoła traktować jako miejsce, które my zjadamy. Tak samo jak nie możesz swojej rodziny traktować jako miejsce, które zjadasz. Mąż cię rozczaruje, żona cię rozczaruje. Wiecie, rodzice mówią, że jak taki niemowlak się rodzi, jest taki mały, pulchny, te paluszki takie, te pośladeczki. Ja mam kolegę, który, wiesz, do mnie pisze wieczorem, mówi, cześć Marek, jeszcze idę, zanim pójdę spać, jeszcze idę powąchać swoją córkę. Wiesz, taki mały bym cię zjadł. I później ten mały wyrasta i ty czujesz, że on pożera twoje życie. Tak będzie z każdą dziedziną życia, po prostu ona cię pożre. Ludzie, którzy mają pasję i fascynują się czymś, później widzą, że ta pasja ich zabija. Jest fanatyk gór, wspinaczki, zostaje tam w tych górach na zawsze. Kto walczy mieczem, kto karmi się mieczem, ginie od tego miecza. Polityka staje się twoją pasją, ona w końcu cię ograbi z życia. Twoja praca zawodowa staje się twoją pasją, chcesz cisnąć w tą stronę, wyssa to całe twoje życie i powiesz, kurczę, mało, mało. Nie tak miało być więcej, jest mało. I tak jak ja i wszyscy duchowni i ludzie, którzy mają hopla na punkcie kościoła, dokładnie to samo. Kościół cię nie nakarmi. Nawet najlepszy cię nie nakarmi. Nawet twoje zaangażowanie w kościół cię nie nakarmi. Ja będę teraz dla innych, będę dla innych. Mam taką wizję, jak się poświęcę i poświęcę się i ewangelizacji, i modlitwie, i dzieciom, i kamerom, i nagłośnieniom, i uwielbieniom. A ja się poświęcę kaznodziejstwu, nie tak głosił. Później głosisz 30 lat i po prostu mówisz co? I nie wraca po prostu. Nie ma feedbacku. Ale kiedy siadam, kiedy wracam do Niego i przestaję szemrać i przestaję szukać dookoła, to nagle On przychodzi. Jest wszystko okej. I już nieważne, czym się zajmę w swoim życiu i nieważne, gdzie będę mieszkał, czy będą to Bieszczady, czy Karaiby, czy wyprowadzę się do Stanów, czy będę miał wielki kościół, mały, czy w ogóle już nigdy nie będę pastorem, nagle jestem nakarmiony. Słyszałem świadectwo tak a propos jednego pastora, który przez całe życie był pastorem i pod koniec życia Bóg zmienił jego pracę i miał się zająć ubogimi. Wyraźnie to odebrał i mówi do swojej żony, mówi, kochanie, już nie będę po prostu, nie będę pastorem. Będę teraz robił to i to. On był u nas, jak zaczynaliśmy drogę, jak zaczynaliśmy ten kościół, on był zaproszony do nas, już wtedy nie był pastorem. A mi najśmieszniejsze było to, że kiedy to powiedział swojej żonie, to jego żona była wystraszona i mówi, nie będziesz pastorem? To kim ja będę? On do niej mówi, a o co ci chodzi? Mówi, całe życie byłem żoną pastora, to czyją żoną teraz będę? Wiesz, nie szemraj. Dobrze, dokończmy ten rozdział. Wtedy Jezus rzekł, odpowiedział im, nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Jego wskrzeszy w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków, i będą pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszy od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Nie jakoby kto widział Ojca. Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go je. Ja jestem chlebem życia, który z nieba stąpił. Jeśli kto jeść będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja mu dam, to ciało moje, które ja oddam za życie świata. Gdzie ludzie myślą sobie tak, Jezus powiedział na ostatniej wieczerzy, to jest ciało moje za was wydane. To, co powiedział nad chlebem, ten chleb nie powędrował na krzyż. On powędrował na krzyż. On jest ciałem, nie ten chleb komunijny. On jest tym ciałem, które zawisło na krzyżu za zbawienie świata. I my przyjmując Jego, z Jego ofiarą, z tym, co zrobił dla nas, my się karmimy. Apostoł Paweł mówi, dokonałem wyboru, żeby przed wami nie umieć niczego więcej jak Chrystusa ukrzyżowanego. Dlaczego on tak powiedział? Bo on chciał tylko do tych ludzi, do których przyszedł, chciał przyjść z chlebem, którym oni będą mogli jeść. Hej, dzieciaki z tyłu, zobaczcie, co uruchomiliście. Dobrze. Następny, trzeci się dołączył do dzieci, żeby się z nimi pobawić. Patryk, musisz tam iść, no trudno. O kulach, bo o kulach, ale musisz. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Słuchaj, wszyscy, którzy nas poprzedzają, poumierali. Włącznie z najwspanialszymi mężami przebudzeniowymi i członkami najwspanialszych żyjących kościołów, oni poumierali. Zostałem młodym pastorem, byłem i słyszałem od innych starych pastorów, że oni mówią, o, dzisiaj nie przyjadę, mam pogrzeb. Ja sobie pomyślałem, ja zawsze myślałem, mówię, to chyba nigdy nie będzie w moim życiu, bo Pan Jezus wraca wkrótce. Ja nigdy nie będę na żadnym pogrzebie, nie będę musiał prowadzić żadnych pogrzebów. Ciągle jestem w takim miejscu, że nie wiem, chyba 10 nawet nie prowadziłem. Może z 10 prowadziłem, ale to jest w sumie przez te 30 lat to bardzo niewiele. Ale taka jest rzeczywistość. Życie jest chorobą, śmiertelną chorobą przenoszoną drogą płciową po prostu. Wszyscy pomrzemy. Jezus mówi, ojcowie wasi, ci bohaterowie, ci, na których się wspominacie, których czytacie Biblię, Abraham, Mojżesz, po prostu Izaak, Jakub, Dawid, wszyscy oni poumierali. W Dziejach Apostolskich Piotr zaczyna kazanie i mówi, wszystkim wam wiadomo, że król Dawid, którym było powiedziane, że ciało jego nie dozna skażenia, wiecie, że jego grób jest wśród was do dnia dzisiejszego. Więc mówi, wszyscy poumierali. Natomiast tu jest chleb, który wstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Wiesz, można oczywiście to kazanie, które ja dzisiaj mówię, potraktować jako pewna próba poprawienia życia duchowego, więcej Jezusa, o tak powiedzmy, więcej Jezusa. Ale wiesz, kiedy czytam tę Ewangelię Jana, to nie jest poprawianie życia, że po prostu więcej Jezusa w twoim życiu. Tylko to jest sprawa życia i śmierci. Jak go nie jesz, to po prostu umrzesz. Nawet jak będziesz dalej żył, to twoje życie będzie martwe, ponieważ nie będzie miało tego zasilania. I potem zadajesz sobie pytanie, co z moim życiem nie tak? Pewnie to moje małżeństwo, pewnie to moja praca, pewnie trzeba wyjechać z tego kraju albo trzeba jechać w Bieszczady. A to nie jest przyczyna. Przyczyna jest taka, że nie karmisz się tym, co życie daje. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. My dajemy to życie innym ludziom. Nie możemy dać życia wiecznego innym ludziom, jak to samo życie wieczne, którym my siebie karmimy. To jest dokładnie to samo, to jest po tej samej linii. Okej? Okay? Czytajmy jeszcze raz. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli ktoś spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja mu dam, to ciało moje, które ja oddam za życie świata. To, co ciebie ożywia, ożywia innych. I to wiecie, to jest odpowiedź na słabość ewangelizacji Kościoła. Nie jest to, że nie zrobiliśmy tego, co trzeba, albo nie zajęliśmy się tym, co trzeba. To jest po prostu codzienna kondycja. Rzeczywistość, w której ja żyję, co mnie pobudza, w czym ja chodzę, co ja robię. Wtedy sprzeciali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten, który może dać nam swoje ciało do jedzenia. Okej? Na to rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. I tu wiecie, tu niektórzy w tym momencie już im naprawdę mówią, nie, nie, to naprawdę chodzi po prostu o tą komunię chyba. No ja wam powiem, że w ogóle nie chodzi o komunię, chodzi o to, co Jezus robił za każdym razem, kiedy napotykał na sprzeciw słuchaczy. Przechodził do przenośni i przypowieści. I posługiwał się symbolem. Kiedy uczniowie go pytali, o co chodzi, on powiedział, mają zatwardzałe serca, dlatego nie rozumieją tego, co słyszą. I taki jest Boży plan, żeby nie usłyszeli i nie nawrócili się, ponieważ nie uniżyli swoich serc. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Pamiętajcie zawsze, co jest napisane w tych wersetach wcześniejszych, 35. Ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Czyli ciało, albowiem kto spotyka się ze mną, ten ma pokarm, a kto wierzy we mnie, ten ma napój. Kto spotyka się, ten ma ciało, kto wierzy we mnie, ten ma krew. Spotkanie, ciało, wiara, krew. Ok? Dlatego apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Dla wszystkich Żydów życie jest w krwi, która płynie. Przez co my żyjemy, co jest naszym krwiobiegiem, naszą krwią jest wiara, która funkcjonuje w naszym życiu. Jest pewność co do tego, czego nie widzimy, a czego się spodziewamy. Stąd jest wiara. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, ja w nim. Czyli innymi mówiąc, kto spotyka się ze mną, kto spotkał się, kto spotyka się, kto wierzy we mnie, mieszka we mnie, a ja w nim. A to mówił, gdy nauczał w synodze w Kafarnaum. Wtedy wielu spośród uczniów Jego usłyszawszy to mówiło, twarda to mowa, któż jej może słuchać? A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego rzekł, to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej? Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was są duchem i życiem. Lecz spośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówił, dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu tego nie jest dane od Ojca. W tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. I to jest nieprzypadkowo werset 66. To był żart. W szóstym rozdziale. Jana 6, 66. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12, czy wy ich chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Jezus odpowiedział im, czyż nie 12 was wybrałem, ale jeden was jest diabłem. I mówił o Judaszu, synu Szymona, z Kariotu, bo ten miał go wydać, a był jednym z 12. Amen. I w tym miejscu się kończy rozdział 6. Ja też w tym miejscu skończę moje kazanie. Wracając tylko do tej myśli na chwilę, którą już wam wcześniej powiedziałem. Nie czytajmy Biblii w ten sposób, że Jezus mówi do Żydów i że Żydzi są jakimś specjalnym problemem. Bo to po prostu każdy człowiek ma ten sam problem z Bogiem. Żeby wierzyć, że On jest jedynym pokarmem. Żeby wierzyć, że tylko karmienie się Nim daje życie. Że spotkanie z Nim jest drogą życia. Że wiara w Jego słowa jest krwiobiegiem, który płynie. Jeżeli wiara jest krwiobiegiem, to wiara jest ze słuchania słowa. Więc czym się karmisz? Amen. Czy spotkanie z Nim i wiara jest tym, co napędza Twoje życie? Co napędza Twoje życie? Wiecie, prawda jest taka, że gdybyśmy my po wyjściu stąd nie mieli opcji na to, żeby pójść zagłosować, opcji na to, żeby pójść się nakarmić, żeby zjeść obiady w rodzinach, żeby po południu zająć się tym, co zaplanowaliśmy, to my nie mamy życia. Czyż nie? Ale Jezus właśnie o tym mówi. Czym się karmicie i co napędza Twoje życie, co jest siłą sprawczą Twojego życia, co Cię nakręca. Dlatego mamy taki taki zatrzask, kiedy widzimy myślowy, kiedy widzimy ludzi, którzy potrafią kilka godzin być na spotkaniu modlitewnym i nie wychodzić. I wtedy mówimy, to musi być przebudzenie, że oni modlą się godzinami, nie idą do domu i nie myślą o pozałatwianiu swoich spraw. Wiecie, być może to jest jedna z właściwych definicji przebudzenia. Przebudzenie to jest miejsce, w którym ludzie wiedzą, że jedynym pokarmem jest Bóg. Dlatego nie chcą porzucać tego pokarmu i dlatego nie nudzi im się bycie na wielogodzinnych spotkaniach modlitewnych. Amen. I wiecie, to też jest trochę tak, to jest, ja już to wielokrotnie wam mówiłem, że to jest właśnie jedna z trudności dla mnie jako kaznodziei, że najtrudniejszym miejscem do głoszenia słowa jest niedziela. Bo jeżeli jest konferencja, to ludzie przyjeżdżają, żeby się nakarmić. Jeżeli jest jakaś szkoła biblijna, jeżeli jest jakieś wydarzenie, to są rzeczy ekstra, których my chcemy. A niedziela to jest ta regularność taka, która jeżeli nie będzie w tym miejscu postawiony Jezus jako pierwszy i najważniejszy, staje się czymś trudnym. Amen. Także Jezus jest naszym pokarmem. Amen. No dobrze. I zachęcam was w ogóle do posłuchania słów Magdy Sadowskiej i Jana Ziółkowskiego, jeżeli nie byliście na tych spotkaniach, ponieważ tam jest wiele tych rzeczy, które ja dzisiaj też dopowiadałem, czy rozwijałem, czy które mówiłem obok. Bardzo mi się podobało to wskazania Magdy Sadowskiej, którego wczoraj przesłuchałem, to, że intymne spotkanie z Jezusem ma dwóch wrogów. Brak czasu i brak skupienia uwagi. I to jest bardzo ważne. Magdzia powiedziała coś takiego, że ludzi, których słucha na YouTubie, którzy bardzo ją inspirują, żaden z tych ludzi nie zaprosił jej do swojego domu. Ja sobie pomyślałem, że ludzie, których nazywam swoimi przyjaciółmi, naturalnych, fizycznych ludzi, nie Boga, którzy są w moim życiu, są ludzie, którzy mi poświęcili uwagę, którym ja poświęciłem uwagę i z którymi znam się wiele lat. Nigdy nie było tak, że ktoś stawał się moim przyjacielem w rok. To zawsze są lata. Zbyszek Dębski jest moim przyjacielem. Dużo mi uwagi poświęcił. Ja jemu dużo uwagi poświęciłem. I zajęło to dużo czasu, wiele lat, żeby to się wydarzyło. Tak samo jest z Jezusem. Jeżeli On ma być twoim pokarmem, to On potrzebuje czasu i uwagi. Czasu i uwagi. Czasu i uwagi. I to są wrogowie intymnego spotkania z Bogiem. Brak czasu i brak skupionej uwagi. Dlatego moja żona zawsze mówi, jak idzie na spacerze i ja na spacerze nie nabieram szybko dobrego nastroju, tylko żyję, jestem w jakichś troskach, idziemy razem na spacer z psem, to ona zawsze mnie sztura i mówi, Marek, rozejrzyj się. I zawsze mówi, zwróć uwagę. Pokazuje niebo, drzewa, mówi, zwróć uwagę, na czym jesteś teraz skupiony. Intymne spotkanie z Bogiem to jest zwrócenie uwagi. Zwróć uwagę na Niego. Spędź czas z Nim. Amen. Powstańmy. Halleluja. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem, który jest wśród nas. Że Ty jesteś Bogiem, który chce być blisko. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty jesteś pokarmem i napojem. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty jesteś pokarmem i napojem. Panie, wielbię Ciebie. Wielbię Ciebie, że jesteś tutaj. Wiecie, myślę, mam takie silne wrażenie mi naszło teraz, że żeby nam się udała zmiana sposobu odżywiania, to naprawdę musimy zacząć negatywnie i prawdziwie negatywnie myśleć o tych pokarmach, które jedliśmy do tej pory. Jeżeli ktoś ma odstawić cukier, to musi naprawdę uznać szkodliwość tego cukru i musi zacząć mieć negatywne nastawienie w jakiś sposób do tego cukru, żeby go odsunąć ze swojego życia. Jeżeli Jezus ma być jedynym pokarmem i jedynym napojem w naszym życiu, to może nazwania potrzebują te pokarmy, które wypełniają nasze życie. Duchu Święty, proszę Cię, pokaż teraz w naszych sercach, pokaż nam te fałszywe pokarmy. Ojcze, oddajemy Ci wszystkie nasze troski, które walczą o nasze serca. Panie Jezu, oddajemy Tobie wszystkie nasze troski, które walczą o nasze serca. Panie, oddaję Tobie wszystkie moje niepokoje, które wyprowadzają mnie z równowagi. I oddaję Tobie. Ojcze, Ty pełnij swoją wolę. Amen.
Amen. Ojcze, modlę się o każdą osobę, która słuchała tego słowa, Ojcze. Błogosławię jej serce, Ojcze. Błogosławię te osoby, które tutaj były na sali i słuchały tego słowa. I błogosławię też każdą osobę, Ojcze, która słuchała tego w internecie. Ojcze, proszę Cię, poprowadź nasze nogi, nasze kroki ku sobie. Ty powiedziałeś, że nikt do Ciebie nie może przyjść, jeśli Ojciec go nie pociągnie. Ojcze, proszę Cię, żebyśmy rozpoznali to pociąganie od strony Ojca, które prowadzi nas do chleba życia, którym jest Jezus. Ojcze, dziękuję Ci i błogosławię każdego słuchacza w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen, kochani. Niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia. Amen.